te 30 lat FKŻ nie budzi we mnie jakiejś tkliwej potrzeby podsumowań. Znacznie bowiem ważniejsze, jakie będą dzieje festiwalu przez i za kolejnych 30 lat. I właśnie ze względu na tę niewiadomą czuję potrzebę, by w ramach umownego podsumowania podzielić się dzisiaj z Państwem garścią tych luźnych, ale szalenie dla mnie ważnych myśli. I jeżeli dostrzeżecie Państwo niespójność, czy nawet sprzeczność pomiędzy tym, co powiem, nie miejcie mi tego za złe. To nie przypadek, to po prostu tak się układa moja droga dojrzewania do momentu, w którym znalazłem się ja i festiwal. Bo niezależnie od tego, przez jakie meandry dotychczas przeszedłem, te wszystkie drogi układają się dla mnie w jasny, przejrzysty hieroglif losu. Działa? Będzie działać? O, cudnie. Mogę już tak? Okej. Przez całe wieki kwitła w Polsce cywilizacja żydowska, nie tylko tak zwana kultura, ale bogata cywilizacja aszkenazyjskich polskich Żydów. I to także nasze polskie dziedzictwo. Podobnie jak antysemityzm i Holokaust. Are you okay? Yeah, all right, good. Antysemityzm, jak wszędzie, był tu zawsze, ale nie da się przejść obojętnie nad faktem, że to w tej samej antysemickiej Polsce do 1939 roku mieszkało 3,5 miliona Żydów, podczas gdy na przykład w bardzo wyedukowanym i oświeconym państwie Niemcy było ich zaledwie 214 tysięcy. Nasza cywilizacja spłonęła w piecach Holokaustu, to jest niezaprzeczalne. I nie tylko żydowska cywilizacja. Nasza, by tak rzec, ludzka cywilizacja. Nie odmieni tego najpiękniejsza i najmądrzejsza z encyklik, wspólna modlitwa o pokój przedstawicieli wszystkich wyznań, żadne współczesne, uduchowione dzieło sztuki, żadne festiwale kultury żydowskiej, muzea, getta i sprawiedliwych, czy nawet podbój kosmosu. Nic. Ja się nie łudzę. Historia się powtarza. I choćby w takiej oto odsłonie, jak całkiem niedawno u nas w Polsce. To, czego jesteśmy świadkami, jest w większości krajów Europy i napawa najwyższym niepokojem. Mamy do czynienia z coraz większym przyzwoleniem na antysemityzm, na skrajny nacjonalizm i de facto na faszyzm. I w tym wszystkim jako festiwal próbujemy się odnaleźć, nie stracić z oczu najważniejszego azymutu, drogowskazu i drogi. Jakim więc cudem Festiwal Kultury Żydowskiej trwa już 30 lat? FKŻ trwa dzięki nieustannej przemianie, dzięki temu, że zachował czułość dla Sztejtl i miłość do Syjonu. Opowiem więc, jak przez te 30 lat zmagamy się, by wyroki historii nie okazały się wieczną i wyłącznie wieczną klątwą. Opowiem o mojej fascynacji diasporą i całym światem Sztejtl, a także o tym, dlaczego Syjon, wyśniony i realny, jest dla mnie ważniejszy niż najwznioślejsze hymny pamięci o świecie, którego już nie ma. Siłą rzeczy będę mówił o sobie i wyłącznie we własnym imieniu. W końcu poświęciłem festiwalowi 30 lat mojego życia, otrzymując w zamian coś, czego w życiu otrzymać się nie spodziewałem. Lecz nie o mnie tutaj chodzi, ale o pewien fenomen, parabolę, komunię idei i energii wielu ludzi, którzy wierzą, bo tak zapewne należy to ująć, wierzą, że możliwe jest stworzenie dobra wspólnego, przestrzeni bez widocznych granic, w której spełniają się nasze pragnienia bycia sobą. Truizmem jest powiedzieć, że człowiek jest sobą, kiedy jest wolny. Albo, że tylko człowiek wolny może być w pełni sobą. A myśmy tę festiwalową przestrzeń wolności wokół siebie gromadzili latami, zagęszczali w rozumieniu jakości, strzegliśmy jej, by nie przeniknęła w nią pokusa przypodobania się gustom odmiennym niż nasze. Bez wątpienia na swój sposób jestem, a więc w jakimś sensie wszyscy jesteśmy, heretykami. Uwiodła nas ta słodka pokusa sprzeczności, podnieta przekraczania granic, urok zaprzeczenia temu, co oczywiste. Nie dla samej zasady, ale na skutek peregrynacji przez czasy i obszary kultury naznaczone żydowską obecnością. Pewna prawidłowość, z jaką spotykam się od 30 lat, pokazuje, jak trudnym wyzwaniem jest ewolucja w kulturze. Jest faktem, któremu nigdy nie przeczyłem, że szczególnie w początkowej fazie byliśmy festiwalem klezmerskim. Mieliśmy dużo szczęścia, bo właśnie wówczas nastąpił renesans tej muzyki, głównie w Stanach Zjednoczonych, był to koniec lat 80. i cała następna dekada, kiedy takie zespoły jak Brave Old World, Klezmatics, Andy Statman Trio, Conservatory Klezmer Band, David Krakauer w wielu odsłonach nagrywali swoje najlepsze płyty. Przyjaźniłem się z nimi i wciąż przyjaźnie i ceniłem ich wizję ożywiania i rozwoju tradycji i jako pierwszy zapraszałem ich do Polski. Wszyscy oni powracali do Krakowa niemal co roku i zawsze z czymś nowym. A zwieńczeniem ich obecności był film z udziałem Itzhaka Perlmana In the Fiddler's House. Możecie Państwo znaleźć to na YouTubie, który w dużej części nagrywany był podczas 5. Festiwalu Kultury Żydowskiej. I to dzięki Perlmanowi, no i oczywiście naszym przyjaciołom, muzykom, dzięki Perlmanowi właśnie muzyka klezmerska wprost spod strzech trafiła na salony Lincoln Center i Carnegie Hall. Jedyny taki przypadek w historii. Niemniej element klezmerstwa to zaledwie jeden z wielu zapisów w partyturze festiwalowego programu. Już podczas 3. festiwalu gościliśmy artystów z Izraela. Język jidysz przeplatał się z ladino i hebrajskim. Dostrzegam więc w tej klezmerskiej percepcji pewną sentymentalną skazę. Są bowiem i tacy miłośnicy muzyki żydowskiej, dla których najwyższym osiągnięciem jest skrzypek na dachu, no i sztuka klezmerów. Nie ma w tym nic złego, tylko nie mieszajmy pojęć. Drugim, jakże bardzo poważnym dla mnie elementem percepcji, i spotykam się z tym niemalże na co dzień, z którym ja osobiście nigdy nie zgodzę się, jest myślenie o żydowskim świecie głównie przez pryzmat Holokaustu. Tymczasem nas ani sentymentalny stereotyp, ani najbardziej traumatyczne doświadczenie nie powstrzymuje przed otwarciem się na to, co najcenniejsze. Kiedy zaczynałem organizować festiwal, było to jedyne przedsięwzięcie tego rodzaju w Polsce. Choć teraz muszę zrobić dygresję, Paweł, mówię do naszego tłumacza. To nie do końca, teraz sobie uświadamiam i obecność Kocka Geberta mi to uświadamia. Nie do końca jest to prawda. Festiwal tak, ale wszak poznałem Konstantego Geberta i Staszka Krajewskiego i parę innych osób grubo przed festiwalem, kiedy to w Warszawie razem z chyba ewangelickim, nie? Z katolickim? Nie? Samiście to... Proszę? Tak, tak, tam jest Monika Krajewska, którą też tam wtedy poznałem. I wtedy w Warszawie wyście zorganizowali KIK, czyli Klub Inteligencji Katolickiej. I ja wówczas poznałem tych ostatnich, jak się wtedy mówiło, ale dzięki Bogu okazuje się, że nie ostatnich, polskich Żydów. Czyli Monikę Krajewską, Konstantego Geberta, Staszka Krajewskiego. Nie wiem, kto tam jeszcze, Kostku, był, nie pamiętam. A tłum ludzi po drugiej stronie. Dobrze. W każdym razie to nie jest tak, że to była pustka. Pewna prawidłowość, z jaką spotykam się od 30 lat, pokazuje, jak trudnym wyzwaniem jest... A nie, to przepraszam. Kiedy zacząłem organizować festiwal, było to jedyne przedsięwzięcie, niech już zostanie, tego rodzaju w Polsce. Obecnie jest w naszym kraju, nie wiem, czy Państwo wiecie, ponad 40 festiwali kultury żydowskiej. Ponad 40. Lecz większość z nich, bo na pewno nie wszystkie, ale niezmiennie składają hołd temu, co minęło. I choć sam też to robię od 30 lat i mam niezmienny szacunek do tego, co było, nie umiem pogodzić się z myślą, że całe życie miałbym pozostać wyłącznie piewcą żydowskich miasteczek. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Ja nie krytykuję takiej postawy, nie wywyższam się nad innych. Po prostu staram się wyrażać zainteresowanie kulturą żydowską w Polsce w sposób wykraczający poza świat sztejtla i muzyki klezmerskiej. Mnie osobiście fascynuje cały żydowski świat, jego niepojęte trwanie w swej nieustannej sprzeczności, polifonia nieoczywistych prawd, mnogość interpretacji tego, co było i co jest, zachłanna miłość ulotnej chwili i zuchwałe wyzwanie rzucane wieczności, niepodległość dogmatom, wreszcie manifest witalnego ducha, który odradza się zawsze, mimo że od tysięcy lat poddawany jest okrutnemu prawu wykluczenia wiecznie żywego antysemityzmu i zagłady. Fascynuje mnie i obserwuję to od wielu lat, jak na tym niewielkim skrawku ziemi Izraela trwa frenetyczny, wirujący jak krążek świata taniec przemiany. I tam dla mnie jest wszystko. W ciągu minionych 30 lat używałem różnych metafor i porównań. Dla zilustrowania tego, czym jest festiwal, mówiłem Atlantyda, mówiłem Most Pojednania, czasem niesłusznie Kadysz, bardziej słusznie Iskor. Każda z nich ma jakiś sens i odnosi się do czasów, w których jej używałem. Wszakże dziś wiem, że nie ma takiej uniwersalnej metafory, dzięki której mógłbym się zbliżyć do tajemnicy tego, czym jest festiwal. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to metafora drogi. Nie tyle sam cel, który jest oczywisty i da się wyrazić pojęciem spełnienie, ile sama droga właśnie, trakt. Oto macie Państwo zdjęcie skądinąd z drogi chrześcijańskiej, drogi Christian Road w chrześcijańskiej dzielnicy Starej Jerusalem, o której to drodze też powiada się, że pamięta jeszcze czasy sprzed 2000 lat. Podążamy drogą i kładziemy ją przed sobą, odciskając na niej drobny, ale niezatarty ślad swojej obecności. Przyznam, że choć przez lata sam byłem jego budowniczym, to jednak zwątpiłem w trwałość wszelkich mostów pojednania, w ich moc łączenia ludzi z przeciwległych brzegów. Nie znaczy to wszakże, że nie szanuję i nie darzę podziwem tych, którzy wciąż starają się takie mosty budować. Idąc po spalonej, przeklętej ludzkim złem ziemi, mozolnie kładę kolejne kamyki, kamienie, w nadziei, że po mnie przyjdą budowniczowie traktu do bram Syjonu, inni budowniczowie. Rozdział drugi, drodzy Państwo, zatytułowałem Życie. Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie ożywia pamięć i błogosławi przyszłość. Jak to rozumieć? Festiwal ożywia pamięć sprzed zagłady i pokazuje, jak życie zwyciężyło śmierć. Zagłada nie była i nie jest nieodwołalnym końcem żydowskiej kultury. Żydowscy twórcy, którzy przyjeżdżają na festiwal, prezentują projekty wyrażające fascynację życiem, odzwierciedlające jego bogactwo, synkretyzm, różnorodność. I to ożywianie pamięci i piękna życia jest niczym innym jak błogosławieniem przyszłości. Tak na przekór wszelkiemu złu tego świata, na przekór historii, co tak, jak sami doskonale wiemy, lubi się powtarzać. Martyrologiczna perspektywa nie jest ostateczna. Dla mnie, co powtarzam i będę powtarzał, ważniejsze jest żydowskie życie, jakie na przestrzeni setek i tysięcy lat wydało nieśmiertelne dzieła ludzkiego umysłu, które na stałe weszły do kanonu kultury zarówno żydowskiej, polskiej, no jak i światowej. To jest źródło mojej inspiracji, to jest mój świat. 6 lat zagłady nie może zniweczyć i wtrącić w zapomnienie niemal 1000 lat życia. Myślę, że to właściwie byłoby zwycięstwem Hitlera z zagrobu. Zdecydowanie ważniejszy jest dla mnie cud diaspory, odrodzenia się jej, przetrwania i odrodzenia. Odrodzenia w diasporze, ale nade wszystko odrodzenia państwa i w państwie Izraela. Życie jest nieprzewidywalne, ale obawiam się, że powrotu do tego, co było, już nie będzie. A co jest? Jest przed nami wielkie wyzwanie zbudowania na nowo pewnego modelu współżycia, nie tyle ze światem wirtualnym, ile przede wszystkim z tym realnym. Świat wirtualny to nieistniejący świat żydowski projektowany przez nieżydów, takich jak ja, dla osiągnięcia wymiernych korzyści. Pamiętacie Państwo, ta cała sieć tych żydowskich knajp, koszerna wódka, koszerny cukier, koszerna woda, koszerne powietrze, wszystko to. Lub dla podkreślenia sentymentu, żalu i nostalgii za światem, którego już nie ma. I w jednym i w drugim przypadku Żydzi są zaledwie pretekstem, ozdobnikiem, usprawiedliwieniem, środkiem do czegoś. Tymczasem, jak tak się poważnie na to popatrzy, no to Żydzi to my, żyjący ludzie, prawda? Takich właśnie, jak spotkałem Konstantego Geberta, no ponad 30 lat temu, czy Monikę. I denerwuje mnie, po prostu irytuje i do pasji doprowadza, jak przychodzą mądrzy ludzie i mówią, a wiecie, to wiecie, rozumicie, ten świat już przeminął. No w ich głowach może przeminął, no może w przestrzeni ich życzenia przeminął, ale nie przeminął, dzięki Bogu. Ciągle tutaj jesteśmy, ciągle tutaj są polscy Żydzi. Ci, których spotkałem 40 lat temu, mają już swoje dzieci, a Konstanty jest zajdę. Czyli dziadek. No to co? Przeminęło? Możemy się spierać oczywiście o proporcje. Możemy mówić o tym, że no tak, świat, który był tutaj przed wojną, już nigdy nie wróci. Uważam, że nie wróci. Ale przypomina... Aha, robię dygresję, przepraszam. Pierwszą i ostatnią, mam nadzieję. Przypomina mi się, drodzy Państwo, kiedy wiele lat temu jeden z największych pieśniarzy żydowskich, który odszedł parę lat temu, Theo Bickel, śpiewał na ulicy Szerokiej. I po tym koncercie podszedł do niego, wydaje mi się, że ktoś z New York Timesa, i mówi do niego tak, ale po co ty tu przyjeżdżasz? Dlaczego ty przyjeżdżasz do tej Polski? Ilu Żydów zostało w tej Polsce? Dla kogo ty śpiewasz? I wtedy Theo, który był taki bardzo dystyngowanym, piękną postacią, spojrzał na niego i łagodnie, z łagodną nieustępliwością powiedział: młody człowieku, to nie jest kwestia matematyki, to jest kwestia etyki. It's not an issue of mathematics, it's the issue of ethic. I to mi bardzo głęboko zapadło w pamięć. I gwiżdżę sobie na to, czy komuś się podoba, że społeczność żydowska liczy 1,200 lub 3,000 osób i którzy chcą sobie spokojnie trwać w przekonaniu, że tylko skrzypek na dachu i wspomnienie świata, którego już nie ma, petryfikuje naszą wizję wspólnego istnienia. Bzdury. Teraz rozumiecie, dlaczego napisałem ten tekst. Ja nie wygłaszam go. Wracam do tekstu. Tymczasem Żydzi to my. Chodzi mi o to, aby postrzegać Żydów w kulturze polskiej i w polskim świecie jako normalny, niehermetyczny i egzotyczny element naszego mentalnego i kulturowego pejzażu. Kolekcjonujmy, bardzo proszę, obrazy przeszłości, ale jak stare rodzinne fotografie. Jest na nich wszystko. Cały piękny, wielowiekowy świat zatrzymany w jednej chwili. Co więcej, mimo epoki popiołów są na nim także przyszłe pokolenia. Słyszałem już powielokroć, że dla wielu jesteśmy my, festiwal, zbyt awangardowi. Nie bardzo wiem, co to znaczy, czy to jest zarzut, czy to jest pochwała, ale wiem, że nie ma postępu bez herezji, a to, co dziś nazywamy awangardą, jutro już będzie absolutnie czystą klasyką. Przykładem niech będzie John Zorn, nie wiem, czy Państwu to coś mówi, i jego Radical Jewish Culture. To jest taki specjalny ruch, który on zapoczątkował już chyba ze 20 lat temu. Nomen omen, 20 lat temu w Nowym Jorku. Gdyby Zorn i krąg jego muzyków pozostawał jedynie w świecie tradycji, nigdy nie stworzyłby nowego języka muzyki wykraczającego poza semantykę skansenu. Ten współczesny język wyraża nową żydowską tożsamość. To nie przypadek, że Zorn w pierwszym rzędzie powołał do życia zespoły o nazwie Masada i Bar Kochba. To wszystko to Państwu mówi. Odwołując się tym samym do biblijnej konotacji, łamiąc w ten sposób dogmat mitu o tym nieszczęsnym i szczęsnym Żydzie wiecznym tułaczu. Interesuje nas życie, Jego odwieczna siła pokonywania śmierci, zdumiewająca zdolność odradzania się i rozkwitania na nowo. W zwierciadle festiwalu odbija się piękno, bogactwo, głębia religijnego i świeckiego doświadczenia życia na wielu poziomach jednocześnie i w wielu kręgach kultury. Wszak festiwal to nie tylko muzyka, ale także wykłady, spotkania, warsztaty, sztuki wizualne, film, teatr, w zasadzie wszystko. Nasz stosunek do tradycji jest pełen szacunku, ale nie jesteśmy zamknięci wyłącznie w tradycji. Oddajemy hołd temu, co było, świadomi, że najważniejsze ma dopiero nadejść. Talmud powiada, popraw mnie Kostku, jeśli się mylę, że nasze jutro zaczyna się dzisiaj, nie jutro, dzisiaj. Nie żyjemy ani w Sztejtl, ani w jakimkolwiek innym getcie. Żyjemy tu i teraz, w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Pokazujemy te zmiany w chwili, gdy się stają. Kto z Państwa był wczoraj na koncercie? Mieliście połączenie tradycji z czymś absolutnie współczesnym. To się staje teraz, tu. To nie są duchy przeszłości, ci trzej młodzi ludzie na scenie. Oni już też mają swoje dzieci, za chwilę będą zajdę. Pokazujemy te zmiany w chwili, gdy się stają. To, co dzisiaj jest już ortodoksją, zaledwie wczoraj było jeszcze herezją. Jesteśmy więc heretykami współczesności, głodni zarówno tego, co było, jak nade wszystko tego, co jest i co będzie. Nasz festiwal, tak go czasem nazywam, jest najbardziej oldschoolowym, radykalnym, awangardowym festiwalem na świecie. Nie dbamy o poklask, ale lubimy oczywiście, jak klaszczecie. I nie schlebiamy gustem. O nie, tego nie będę robił, dokąd żyję. Dbamy wyłącznie o poziom artystycznej prawdy, o coś, co nazywam autentyzmem. Przeszliśmy długą drogę ewolucji. Dziś jesteśmy festiwalem różnorodnych światów. Świata kultury aszkenazyjskiej, sefardyjskiej, orientalnej, izraelskiej, wreszcie centrum wszystkich tych światów, które splatają się ze sobą węzłem wzajemności, jest nasza duchowa ojczyzna – Izrael. Festiwal kultury żydowskiej w Krakowie jest festiwalem życia, żydowskiego życia. FKŻ odbija i jednocześnie skupia najciekawsze zjawiska, które wyznaczają rytm i miejsce żydowskiej kultury we współczesnym świecie. Wybór, jakiego dokonujemy, jest w pełni arbitralny. Nie ciąży nad nim zamiłowanie do prostoty, stereotypowych wizji czy nadmiernej nostalgii, ani wyłącznie do świata jidysz. Jesteśmy wizjonerami jedności kultury żydowskiej, ukazując proces jej niekończących się przemian w czasie, zaskakujących nawrotów, pozornych sprzeczności czy heroicznego odradzania się na przekór, co będę zawsze powtarzał, złu tego świata. Podążamy tam, gdzie w twórczym, nieprzewidywalnym co do skutków akcie awangarda zderza się z tradycją. Najciekawsze rzeczy mają miejsce na przecięciu dróg, na pograniczu światów, na styku iskrzącej energii myśli i działania. Dlatego właśnie od 30 lat prezentujemy w większości niepokorną mniejszość, która czerpiąc mądrze z przeszłości, otwiera nowy rozdział jednej z najstarszych, najciekawszych i najbardziej inspirujących kultur świata. To nasza wspólna kultura, zakorzeniona w polskiej ziemi od blisko 1000 lat. Jej ślady, jeśli Państwo umiecie patrzeć, a umiecie, są wszędzie. Nie wypalił ich ogień zagłady, nie przykrył popiół zapomnienia. Co więcej, żydowskie wartości tworzą fundament judeochrześcijańskiego świata, wbrew temu, co często słyszycie z ust zwierzchników Kościoła katolickiego. Ale miałem tego nie mówić. W którym Polacy i Żydzi zaznaczyli swoją nieprzemijalną obecność. Odkrywamy tę obecność na nowo. I co najważniejsze, odkrywają ją dla siebie, co widzicie Państwo na co dzień, ludzie młodzi, którzy zapisują nowe karty odrodzonej historii polsko-żydowskiej. W niej zaś najważniejsze jest to, co nas łączy. Pragnienie wzajemnego zrozumienia i wzajemny szacunek. Wyznanie win i jeśli to jest możliwe, pojednanie. Festiwal Kultury Żydowskiej jest świętem kulturowego pluralizmu, jedności tradycji i współczesności. Zmieniamy się, zmienia się nasz język komunikacji ze światem, bo zmienia się sam świat. Mówimy więc dzisiaj nowym językiem obrazów, gestów, dźwięków, jednak taką mam nadzieję. Ten język jest na tyle jasny, komunikatywny, pozbawiony fałszu, że przemawia bez przeszkód do wszystkich pokoleń. I w rzeczy samej szczycimy się otwartością, która przyciąga zarówno starsze, jak i młode pokolenia Polaków i Żydów. Dojrzewamy, by w pewnym momencie wybrać drogę na przekór. Jednocześnie mamy świadomość, że każda z tych dróg prowadzi tam, gdzie jej początek i koniec. Symbolem nieustannych przemian i zarazem idei jednoczącej różnorodność wyznań i kultur jest Jerusalem, Jerozolima. I podobnie jak w godle tego miasta, tak w godle Festiwalu Kultury Żydowskiej widnieje lew Judy. Czujemy się spadkobiercami bardziej duchowego dziedzictwa Machabeuszy, aniżeli czasami tysiąca lat naszej diaspory. Rozdział trzeci to Dybuk. Rozpoznajecie państwo to? Notabene to nie są lwy, tylko pantery. I w gruncie rzeczy nie należą do Żydów, tylko do pewnego sułtana mameluckiego pierwszego. To jest brama lwów w Jerozolimie, w Jerusalem, a zwana także bramą świętego Szczepana. A mogę zrobić małą dygresję? Nie, Marysia, moja żona mówi, że nie. Więc, potem, jeśli będziecie ciekawi. Dybuk. Dramat Szymona Anskiego na pograniczu dwóch światów, Dybuk, jest de facto dramatem o miłości, która przekracza granice życia i śmierci. W pewnym momencie piękna i nieszczęśliwa Lea mówi: człowiek rodzi się wszak na długi i pełny żywot, a gdy umiera przedwcześnie, gdzież podziewa się jego niedokończone życie, jego radość i ból, gdzież podziewają się jego myśli, których nie przemyślił, jego czyny, których nie spełnił, a gdzież potomstwo, które miało po nim pozostać, gdzież to wszystko się podziewa? Jak może na wieki zgasnąć światło życia, które jeszcze nie zajaśniało? O nie, życie człowieka nie ginie. Jeżeli dusza opuści przedwcześnie ciało, wraca na powrót do nas, by przeżyć dalsze lata, by spełnić niedokonane czyny, by zaznać szczęścia i wypić kielich goryczy. Jest w tym dramacie tajemnicza postać posłańca, który nosi imię Meszulach. I tenże Meszulach powiada: dusze zmarłych wracają do nas, ale nie jako duchy z ciała wyzwolone. Są dusze, które wstępują w kilka ciał, aż nie osiągną oczyszczenia. A wraca do nas i błędna dusza, dla której nie masz przytułku i nie może zaznać spokoju, póki nie wniknie w drugą duszę jak dybuk. I tak oto osiąga swe oczyszczenie. Otóż, drodzy państwo, ten dramat mnie z wielu powodów szalenie prześladuje. Ileż to razy szedłem ulicami Kazimierza, myśląc w ten oto sposób, że żydowska dusza, dusza Kazimierza, przedwcześnie opuściła swoje ciało. Ciało spłonęło w krematoriach, dom stał się cmentarzem. Bait Haim, czyli domem życia. Ale podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej na Kazimierzu powracają wszyscy, żywi i umarli. I są jak zagubione w czasie iskry święte, które wypełniają z sobą tę maleńką przestrzeń żydowskiego miasta. Na tej niewielkiej, dynamicznie zmieniającej się przestrzeni żyjemy w królestwie czasu. Dlatego Kazimierz pozostanie wieczny. Wracamy co roku w progi Kazimierza, odnajdując samych siebie sprzed minionych wieków. Nosimy dzisiaj inne imiona niż dawniej, lecz ta sama została w nas nieukojona tęsknota za świętymi murami Jerusalem, za błogosławionymi murami Kazimierza. W gruncie rzeczy pragniemy zachować niewiele: menorę pamięci, nigun serca, nertamit miłości. Bo tak naprawdę pozostała nam już tylko pamięć i miłość. I myślę, że światło życia niezliczonych pokoleń krakowskich Żydów jest już na wieczność zaklęte w kamieniu, w kamieniach i w tym sensie jest znakiem prawdy o minionym świecie. Bez pamięci dla umarłych pokoleń i bez miłości do nich duch tego miasta nie zazna spokoju i być może przeminie bezpowrotnie. Festiwal Kultury Żydowskiej jest na swoją miarę nieustannym i pokornym zaklinaniem czasu. Światłu, które nieustannie promieniuje z Kazimierza, próbujemy nadać formę błogosławieństwa, a nie, co niestety jest widoczne, przekleństwa zapomnienia. Pewien nieżyjący już pisarz, Andrzej Kuśniewicz, pominę jego różne związki, z którym w 1992 roku odbywałem nocny spacer po Kazimierzu, wskazując na ciemne, puste domy, powiedział: niech pan pamięta, ciała płoną, ale dusze nie płoną. No i stale o tym pamiętam. Od tej chwili ów dybuk jest w moim życiu stale obecny. Staliśmy się nierozłączni. Staliśmy się nierozłącznie. Otóż być może dla niektórych z Państwa będzie to wielkim zaskoczeniem, ale ja z urodzenia, z domu jestem Polakiem i ja chodziłem do kościoła. Ja jestem, no nie jestem, ale byłem katolikiem i ja o tym właśnie mówię, że wyruszyłem z patriotycznego, pamiętam jak śpiewałem, Boże, coś polskie i różne pieśni w kościele, katolickiego, polskiego świata, to był mój początek, w drogę świadomego życia, wiedząc, że do miejsca skąd wyruszyłem, nigdy już nie powrócę. Dziś po 30 latach tej drogi, zamiast powtarzać za Oskarem Miłoszem, że biada temu, kto wyrusza i nie powraca, mogę o sobie i o swoim wyborze powiedzieć: błogosławiony, kto wyrusza i nie powraca. Rozdział 4 to ból, olśnienie, miłość wieczna. Wszystko rozpoczęło się od bolesnego olśnienia, które doprowadziło do pasji, z której zrodziła się miłość. To niezwykle ważne, bo bez tych trzech filarów, na których wspiera się festiwal, sam festiwal byłby nie do pomyślenia. Bolesne olśnienie to ta chwila, kiedy pierwszy raz usłyszałem słowo Żyd. To tak ciężko się w Polsce wymawia słowo Żyd. Ono brzmi Żyd, 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 Żyd. Coś jest w tym wciąż. Nawet ja, który ciągle mówię wszystkie słowa na ży, za każdym razem mam opór, czy ja dobrze wymawiam słowo Żyd. A zatem bolesne olśnienie to ta chwila, kiedy pierwszy raz usłyszałem słowo Żyd. Mogłem mieć wówczas 14-15 lat. Tym z Państwa, którzy tego nie wiedzą, muszę raz jeszcze powiedzieć, że z urodzenia, z mojej matki Polki jestem Polakiem. W ogóle tak się dziwnie i szokująco składa, że jeden z największych festiwali żydowskich na świecie organizują sami Polacy. Signum temporis? Nie wiem. Wróćmy na moment do czasów sprzed festiwalu. Teraz będziemy bardzo konkretnie mówili. Bo one rzucają światło na to, co z perspektywy trzech dekad wydaje się wręcz nieuniknione. Lata 80. To jest właśnie wtedy, kiedy zacząłem poznawać, kiedy poznałem Konstantego, Monikę, Staszka, tych rzekomo ostatnich Żydów polskich. To początek poszukiwań zasypanych fundamentów świata, który przeminął. Ten proces dotyczył pospołu Żydów i nieżydów jednocześnie. Zainteresowanie młodych Polaków, takich jak ja, kulturą żydowską w tym czasie nazwałbym syndromem Atlantydy. Nagle przyszło olśnienie. Po potopie utraciliśmy nieodwracalnie ten tajemniczy, piękny świat. Nie chcę, żeby to było jakokolwiek zabarwione na jakąś nostalgię. Z kolei zainteresowanie młodych Żydów, to pamiętam doskonale, swoją własną kulturą nazwałbym ja osobiście syndromem zburzonej Jerozolimy, Jeruszalaim. Zarówno jednym, jak i drugim towarzyszyło jednocześnie olśnienie i uczucie smutku, które rodziło fascynację, tęsknotę, miłość i nową świadomość. Kazimierz, największa zachowana w Europie Środkowo-Wschodniej dzielnica żydowska, która dzisiaj zachwyca turystów niezliczoną liczbą knajp i hoteli, wyglądał wówczas w latach 80. jak uśpiony wiecznym snem. Niby ten sam, jak przed wiekami, a zarazem boleśnie niepokojąco inny, opustoszały, ze snującymi się ludźmi z innego pejzażu, jakby Gierymski i Gottlieb ustąpili miejsca poetyce Hieronima Boscha. Na początku roku 1987 przeżyliśmy szok, moralny wstrząs. To było ponad 30 lat temu, drodzy Państwo. Tygodnik Powszechny opublikował esej pana profesora Jana Błońskiego „Biedni Polacy patrzą na getto”. Profesor Błoński powiedział wprost: nawet jeżeli nie jesteśmy odpowiedzialni za wszystkie zbrodnie popełnione na Żydach, jesteśmy tym zbrodniom współwinni. Współwinni przez zaniechanie. Dla wielu z nas było to nie do przyjęcia. Wszak to my, dobrzy, niewinni Polacy, byliśmy ofiarą faszyzmu i komunizmu. Błoński pierwszy tak otwarcie objawił nam bolesną prawdę o nas samych. Jestem mu za to wdzięczny, bo jeśli rząd będzie konsekwentny, to mam nadzieję dzielić cele, co niewiarygodnie wpłynie na moją biografię, z Konstantym Gebertem. Lata 90., drodzy Państwo, to okres archeologii. Zdaliśmy sobie sprawę, że żyjemy w świecie popiołów i zaczęliśmy ten zasypany świat odkrywać. Bardziej mówię oczywiście w tej chwili o nas, fascynujących się tym światem. Odkopywaliśmy jego fragmenty, próbowaliśmy składać w całość, a jak się nie udawało, a najczęściej się nie udawało, to na podstawie fragmentów budowaliśmy zmyślony obraz całości, na który projektowaliśmy własne marzenia i własne wizje. Niektórzy zarzucali nam, że tworzymy świat wirtualny, świat Żydów bez Żydów i że tańczymy na grobach i że jako goje nie mamy do tego prawa, jakby w dziedzinie miłości panować miało prawo wyłączności jedynie dla wybranych. Okazało się wszakże, że nie tylko mamy prawo, ale mamy też rację i obowiązek. Zamiast budować żydowski Disneyland na Kazimierzu, uparliśmy się wtedy z Krzysztofem Gieratem, że tchniemy autentyczne życie w kazimierski pustostan. Byliśmy równie zdeterminowani, co, no może nie głupi, ale bardzo naiwni, bardzo naiwni. Mimo to zamiast przebierać polskich muzyków w czarne kapelusze z doklejonymi pejsami, a przaśnych kelnerów w jedwabne jarmułki, zaprosiliśmy ze świata na Kazimierz różne generacje żydowskich artystów z diaspory i z Izraela. Z jednej więc strony nad Kazimierzem unosił się, czy wciąż unosi, stawiam znak zapytania, karykaturalny duch sztejtla wykreowany przez owych zapobiegliwych restauratorów, nie wszystkich oczywiście, i lokalnych biznesmenów. Z drugiej żydowscy twórcy wypełniali tę niewielką przestrzeń żydowskiego miasta nieujarzmioną, twórczą, niejednokrotnie właśnie heretycką energią autentycznego życia. Klasyczne brzmienie muzyki klezmerskiej, którą kocham, bo ją znam i dlatego nikt mnie nie oszuka, przeplatało się z awangardą i pieśniami z Magrebu. Jidysz mieszał się z ladino i hebrajskim. Festiwal stworzył przestrzeń na tyle pojemną, że odnaleźli się w niej bez trudu żydowscy artyści, uczeni ze wszystkich zaułków i archipelagów świata. W rzeczy samej był to, jest i będzie żywy żydowski festiwal. Lub, jakby powiedział Felek Szarf, dumny Żyd krakowski, festiwal pięknie zażydzony. Już wkrótce w ślad za żydowską kulturą powróciło na Kazimierz coś znacznie ważniejszego niż festiwal. Powróciło żydowskie życie. W całej jego różnorodności, sprzeczności, nieustannym dążeniu do wyrażenia swojego na nowo odbudowanego status quo. Od zawsze istniała to instytucja gminy żydowskiej, która była i jest ostoją ostatnich tych starszych krakowskich Żydów. Ale czas płynął. I oto pojawiły się kolejne pokolenia, powstały nowe żydowskie instytucje, do których zaliczam, pamiętam jak powstał Hotel Eden z jego mykwą, Stowarzyszenie Czulent, Żydowskie Muzeum Galicja, Organizacja Żydów Reformowanych Beit Kraków, Jewish Community Center, czyli JCC, Organizacja Środowisko Ultraortodoksyjnych Żydów, Chabad Polska, był taki nawet czas, że rabin ultraortodoksyjny z Chabadu, rabin Eliezer Gurary, był naczelnym rabinem Krakowa. No był taki czas. Było minęło. Da se ne vrati. Chyba. Dalej, żydowskie przedszkole, drodzy państwo. Żydowskie przedszkole. Nie dla jakichś mapetów, tylko dla żywych żydowskich dzieci. No, są takie w Polsce i w Krakowie. Wydawnictwo Austeria, największe żydowskie wydawnictwo Austeria. Czy wreszcie, no choćby to miejsce, w którym się znajdujemy, Centrum Kultury Żydowskiej. Jeszcze niedawno nie było tu ani jednego rabina. Przyznajesz, Kostku? A teraz ilu chcecie rabinów? No, mam parę telefonów, mogą przyjść za chwilę. No, to tak jak w tym, co Szewach Weiss odpowiadał, jak zapytali jego brata Szewacha Weissa, który był ambasadorem chyba na Ukrainie, to ilu tam tych Żydów jest na Ukrainie? A ilu chcesz? Więc dziś niemal trudno ich zliczyć. Jest w tym jakaś na pewno chaotyczna, ale jednak próba uporządkowania, scalenia na nowo tego żydowskiego świata. Nie ma sensu dyskutować o jego skali w porównaniu z tym, co było przed zagładą. Tamten świat już nie wróci. To, z czym mamy do czynienia, nie jest kwestią, no właśnie, co mówiłem, matematyki, ale etyki. Jesteśmy bowiem świadkami odrodzenia się życia żydowskiego w Polsce po zagładzie. Po zagładzie. Jesteśmy świadkami, w jaki sposób życie zwycięża śmierć. Dlatego niech będzie, co jest. Jest, co jest. Nikt nie przewidział, że odrodzi się tu żydowskie życie. Wieszczono, Heniu Halkowski tak mówił, że Kazimierz na zawsze pozostanie symbolem żydowskiej nieobecności. No to w takim razie jak przewidzieć, co stanie się za 10, 15 czy choćby 50 lat? Patrząc na współczesną Polskę, Europę, nie umiem zmusić się, by dzielić z innymi optymizm wiary w żydowską przyszłość w tej części świata. I obym się mylił. Rozdział 5. Moi sprawiedliwi. Księga Przysłów powiada, Tzadik jest soto lam, czyli sprawiedliwy jest fundamentem świata. Świat jest truizm przepełniony złem. Według Talmudu to, że trwa jeszcze, zawdzięczamy 36 sprawiedliwym, którzy żyją gdzieś w ukryciu, sami nie zdając sobie z tego sprawy, że to oni właśnie są wybrani. Zapewne nie byłbym tym, kim jestem i zapewne nie byłoby tego festiwalu, gdyby nie dwoje jasnych, pięknych Żydów, którzy stanęli kiedyś na mojej życiowej drodze. Oboje urodzeni w Krakowie, piękni krakowscy Żydzi przesiąknięci dobrem, szlachetni syjoniści. Pozwólcie państwo, że właśnie dzisiaj oddam hołd ich błogosławionej pamięci i przywołam ich imiona. Miria Makawia z Tel Awiwu i Rafael Felek-Scharf z Londynu, a tak naprawdę oboje z Krakowa. Ich pojawienie się, a potem wieloletnia obecność były dla mnie zbawienne. Dosłownie zbawili mnie od czającej się gdzieś w zakamarkach ego pychy. Wszak byłem na tyle młody i nieświadomy, że gotów uwierzyć w swoją absolutną wyjątkowość, ba, niemal wielkość. Czyż nie dokonaliśmy czegoś niezwykłego, żydowski festiwal w środku Europy za sprawą gojów? Zbawili mnie od zgubnej lekkomyślności, od zachłyśnięcia się samym sobą i złudną wiarą, że mogę przyczynić się do odrodzenia świata, który przeminął. Zbawili mnie od grzechu płytkiego filosemityzmu, ślepego, bezkrytycznego uwielbienia dla wszystkiego, co się zaczyna na literę on, właśnie, ży. Jakże bowiem łatwo można było wpaść w pułapkę cepeli nikczemnej estetyki dominującej po dziś dzień w powszechnym wyobrażeniu o Żydach. Wreszcie zbawili mnie od ciężaru różnorakich zwątpień i rozterek, rozdarcia pomiędzy było i jest. Tych dwoje posłańców, Tzadykim, we właściwym czasie stanęło na mojej drodze, wskazali na horyzont, skąd dojrzewało i promieniowało światło, którego nie znałem. Przychylne mojej miłości ciemne świecidło. Felek-Scharf. No, jak sobie radzicie, chłopcy? Pytał Felek, ilekroć przyjeżdżał do Krakowa, a w tym pytaniu kryła się gorzka mądrość doświadczonego przez historię, który zdawał się przypominać, że warto mieć w życiu mądry dystans do siebie i świata, bo to, co wydaje się nam w danej chwili najważniejsze przy zmianie okoliczności, może okazać się funta kłaków warte. Felek bardzo popierał ideę festiwalu, ale wiedział to, czego ja nie mogłem jeszcze zrozumieć, że nic już nie wróci. że świat Żydów polskich spłonął w niemieckich krematoriach, mawiał tak: bramy raju są dla nas zamknięte na wieki. Po czym dodawał: ale nie zwalnia to nas z obowiązku stukania w nie. My zaś żyliśmy naiwnie przekonani, że oto dzięki festiwalowi odradza się żydowskie życie. Kiedyś, mawiał Felek, Kraków był pięknie zarzedzony, a dziś bywało, że mówiąc to płakał. Felek kochał Izrael. W młodości był wyznawcą idei Żabotyńskiego. Gdyby wyjechał do Palestyny, budowałby państwo. Żył na obczyźnie w Londynie i tam umarł. Teraz po latach, kiedy jestem mądrzejszy goryczą wielu przeżyć i przemyśleń, wiem, że przyjaźń z Felkiem Scharfem nigdy nie ustała. Jego śmierć niczego nie zmieniła. On nie umarł, on odszedł. Przed każdym festiwalem spotykam Felka na rogu krzyżujących się ulic Rabina Majzelsa i Bożego Ciała. I czekam na to jedno, jedyne pytanie. No, powiedz mi, jak sobie radzisz? Miriam Makawia, anioł festiwalu. Miriam Makawia zmarła 16 stycznia 2015 roku. Przyjaźniliśmy się przez 25 lat. Była darem. Gdyby nie Miriam, festiwal mógłby poszybować w kosmos, oderwać się od ziemi, stracić kontakt z rzeczywistością. To ona pierwsza zarzuciła nam, że organizujemy tańce na grobach. Jak możecie tańczyć na żydowskim cmentarzu? Myślę, że nigdy się z tym nie pogodziła. Rozumiem to, przeżyła obozy śmierci, marsz śmierci. To wszystko było cudem. Straciła wiarę w Boga. Nie wiem, czy straciła wiarę w dobro człowieka, ale miała wszelkie prawo. Jednocześnie pomagała. Pomagała na wszelkie możliwe sposoby, zawsze pełna poświęcenia, energii, cierpliwości, miłości przez całe 25 lat. Czułem, że jest zawsze obok, tak jak teraz tu czuję. Wielokroć była wszak tutaj. Wszak nie umarła, jedynie odeszła. Jeżeli festiwal ma duszę, a myślę, że ma, to w moim jedynym pragnieniem jest, by miała duszę choćby w części tak jasną, jaką ma Miriam. Ciała płoną, ale dusze nie płoną. Na jej zaproszenie odbyłem swoją pierwszą podróż za granicę, jak się okazało, do mojej drugiej ojczyzny, do Izraela. Ona nauczyła mnie miłości do Eretz. Słyszę, jak mówi: no nie możecie organizować festiwalu bez Izraela. I w dużym stopniu pod jej wpływem zostałem syjonistą. Strzegła mnie, bym nie zapomniał o pięknie polifonii żydowskiej kultury. Uczyła, że Izrael jest źródłem kulturowej różnorodności. Potem przez wiele lat była gościem festiwalu. Mam nadzieję, że państwo też byliście na spotkaniach z nią. A właśnie na owe spotkania nieodmiennie przychodziły tłumy. Była ucieleśnieniem promiennej obecności dobra w kręgach ziemskiego piekła. Nikt, tak jak Miriam i Felek, z szacunkiem i pięknem nie łączyli świata zamordowanego z tym, w którym przyszło nam wówczas budować most pojednania. Nikt, tak jak Miriam i Felek, nie pozwalali uwierzyć, że ta praca ma sens, że jeśli ma mieć sens, musi być misją. Nigdy już nie spotkam takiego Felka i takiej Miriam. Po latach dowiedziałem się, że hasydzi mówią o trzech sposobach uczczenia pamięci kogoś, kto zmarł. Pierwszy i najbardziej naturalny to jest płacz. Drugi to milczenie. I ten trzeci, ten najtrudniejszy, taniec i śpiew. A jednak są chwile, kiedy tęsknię za sztejtl. Jak zazwyczaj tęskni się za domem dzieciństwa. Jednak prędzej czy później człowiek opuszcza swój rodzinny dom i wyrusza w drogę. Reszta jest już dziełem jego wyboru i przypadku. I wreszcie rozdział wybór. Pewien poeta, Jerzy Libert, napisał kiedyś: uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. Jeden z moich ukochanych rabinów, dawno nieżyjący, Rebbe Nachman z Bracławia, powiedział, że gdziekolwiek idziesz, idziesz zawsze do Jerusalem. Wybrałem drogę do Syjonu. wybrałem Izrael, zamieszkałem w Jerusalem, a skoro ja, no to dopóki ja żyję i tworzę, a raczej współtworzę ten festiwal, to także Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie. Gdzieś na styku wyobraźni, mitów, nadwrażliwej pamięci, olśnienia fragmentem świata odczytanego z popiołów i podziwu dla owocu trudu ponad wszelką miarę, w odczytywaniu Biblii jako świadectwa współczesności, a nie czasów na tyle odległych, że niemal zmyślonych, w wyborze drogi, która jest na przekór i w poczuciu winy, która nie zmienia niczego, zrodziła się we mnie miłość do ziemi Izraela. Kocham Polskę. Kocham Izrael. Kocham tę ziemię, powietrze, niebo, wodę. Szanuję ludzi. Jestem dumnym polskim sionistą. A festiwal, który organizuję już od 30 lat, jest niczym innym jak wyznaniem mojej złożonej tożsamości. W przyszłym świecie, jak powiada rabbi Zusia z Annopola, nie zapytają mnie, czy byłem Mojżeszem. Zapytają mnie, czy byłem sobą. Najważniejszą przyczyną powstania Izraela nie był antysemityzm ani Holokaust. Izrael powstał dlatego, że przez 2000 lat Żydzi nie mieli swojego państwa, po prostu. Więcej, sądzę, że powstanie państwa Izraela było najważniejszym momentem w całej historii narodu żydowskiego. Rozproszeni po świecie nieustannie tęsknili i modlili się o powrót do Syjonu. Najwidoczniej miał on boską moc przyciągania swoich wyznawców, niezależnie od okoliczności, w jakich znajdowali się przez wieki, sam do tych wyznawców należy. Miłość, jaką darzę Syjon, nie przesłania czułości, jaką mam dla Sztejtl. Jednak to Syjon, wyśniony i realny, jest dla mnie o niebo ważniejszy niż najwznioślejsze hymny pamięci o świecie, którego już nie ma. Dlatego niemal od początku festiwalu, dbając o dynamiczną równowagę pomiędzy kulturą diaspory a biblijną i współczesną kulturą Izraela, zwracam się ku i więcej czerpię z samego źródła. W Izraelu, na Syjonie, odnalazłem wszystko to, co miało ulec zagładzie. Tam bije źródło naszego festiwalu. Wyszliśmy ze Sztejtl, przeszliśmy długą drogę przez ziemię popiołów, braliśmy czynny udział w odrodzeniu żydowskiej kultury i poniekąd życia, by oto po wielu latach ponownie stanąć u stóp wyniosłej góry. Bo jak powiadał Oskar Miłosz, raz jeszcze zacytuję w innym kontekście, biada temu, kto wyrusza i nie powraca. Moja droga, dojrzała i świadomie wybrana droga, jest w jakimś szczególnym sensie drogą powrotu, ale nie do tej pięknej, zmitologizowanej fabuły minionego świata. To droga do miejsca, gdzie zapisano pierwszy rozdział ludzkości i gdzie zostanie zapisany rozdział ostatni. Jestem pewien, że nasz festiwal jest jednym z nielicznych festiwali, który umarłby przeniesiony gdzie indziej. Z nami jest dokładnie tak, jak ze starymi drzewami. Jesteśmy wrośnięci w tę ziemię, w to miasto, w te mury, w tę historię, w tę codzienność. Jesteśmy tu zakorzenieni od wieków i na wieki. Możemy tworzyć i rozwijać się jedynie tu, czerpiąc soki z ukrytych źródeł, rozgałęziając się, wznosząc wyżej i w różnych kierunkach. Przypomina to drzewo oliwne. Nawet jeżeli je zetniesz, odrodzi się z najmniejszych fragmentów korzenia i ponownie zacznie piąć w górę. Powiada się, że najstarsze drzewo oliwne ma pomiędzy 2 a 5 tysięcy lat. Nasze drzewo oliwne ma zaledwie 30 lat. Lecz z układu gałęzi widać, że najważniejszym kierunkiem podążania jest Izrael. Mocno zakorzenieni w tradycji otwieramy się coraz bardziej i bardziej na Syjon. W tym i jedynie w tym przypadku można to nazwać drogą powrotu, wszak to tam wszystko się zaczęło i tam wszystko się dokona. W każdym razie tak mówi Biblia i kilku mądrych ludzi, a ja ufam Biblii. Chciałbym teraz Państwu pokazać coś ważnego. Trwa to tylko 4 minuty. Czy możemy zgasić światło na górze? I dajcie bardzo silny dźwięk. Ja nie słyszę ani jednego dźwięku. A, hold a second. Proszę zgasić światło w tej przepięknie ozdobionej tymi jarzeniówkami. O, perfektnie. Czy działa, Zbyszku, dźwięk? To jest film, który zrobił Kutiman, ten, który pojutrze będzie występował u nas na festiwalu kilka lat temu. Film, który ilustruje to, co ja gadałem przez blisko godziny, a on to zawarł w 4 minutach. Możemy zacząć? Bardzo głośno, proszę. Proszę o światło. Tam jest taki kontakt, trzeba go nacisnąć. O, cudnie. Drodzy Państwo, spełniony sen od Sztejtl do Syjonu, 30 lat Festiwalu Kultury Żydowskiej. Zamykam i otwieram nowy rozdział. Bardzo dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję. A nie wiem, jeżeli macie Państwo, bo mamy jeszcze chwilę czasu, jakiekolwiek pytania, to jest najlepszy moment, bo potem jestem strasznie niedostępny i brzydko się zachowuję.
I ja tylko chciałem takie wspomnienie powiedzieć. Parę lat temu byliśmy tutaj na festiwalu z przyjacielem z Francji, z ortodoksyjnym Żydem, który przestrzega wszystkie reguły, nie? I byliśmy w świątyni Tempel, jakiś tam, nie wiem co, i wychodzimy z Tempelu i mamy na głowach własne kipy, więc nie musieliśmy ich zdawać tam, nie? I wychodzimy na ulicę, idziemy ulicą i on mówi do mnie, wiesz co, zdejmiemy te kipy z głowy, nie, jesteśmy na ulicy. A ja mówię do niego, przecież my nie jesteśmy w Paryżu, jesteśmy w Krakowie. Tu se możemy chodzić z kipą ile chcemy, nie?
No tak, tak, ja chyba rozumiem. A nie wiem, czy mam się ustosunkować do tego, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe, co pan mówi. Szczególnie w obliczu bardzo narastającego antysemityzmu w Europie, ale nie tylko w Europie, także w Ameryce. Mamy tu naszych przyjaciół w Australii, też nie są tak do końca bezpieczni. I to rzeczywiście jest coś, co mnie szalenie nurtuje, bo z jednej strony ja mam pełną świadomość, w końcu żyję już w tym kraju, na tym świecie 58 lat, więc minęło 30 lat, odkąd zorganizowałem pierwszy festiwal, że oczywiście, że to jest kraj antysemicki. Wszyscy antysemici są wszędzie, antysemityzm jest po prostu wszędzie. Nie do końca jestem zwolennikiem mówienia o tym, że polski antysemityzm w takim znaczeniu, wiecie Państwo, szczególny. No, mój Boże. Natomiast prawdą jest absolutnie, że możecie Państwo bezpiecznie się czuć, chodząc w jarmułkach, czy będąc no, w sposób widoczny, to Monika może zaprzeczyć lub nie, Żydem. Ale to, co ostatnio powiedział rabin, główny rabin Niemiec, że przestrzegając Żydów przed tym, aby nie nosili jarmułek na ulicach niemieckich. Lub, co już dawno się dokonało, czyli kolejna alija, czyli powrót Żydów, konkretnie rzecz biorąc, właśnie z Francji. Notabene mamy tutaj przyjaciela Antoniego, który jest francuskim Żydem, ale dzięki Bogu z Izraela i który robi film o festiwalu. No to, drodzy Państwo, oczywiście w tej chwili w Izraelu, jaki język, słyszymy wszystkie języki, ale dominującym jest rzecz jasna hebrajski, rzecz jasna arabski, rosyjski i francuski. Więc nastąpiła bardzo silna, bardzo głęboka, duża alija z Francji. Antysemityzm rośnie. I nie oszukujmy się, przestańmy mówić o tym, że a nie, jakiś nacjonalizm, no może szowinizm, no może to są tylko wyjątki. No my zbudujemy Muzeum Getta albo Sprawiedliwych, to wszystko się odmieni, nic się nie odmieni. Historia lubi się powtarzać i się powtarza właśnie. Nie jest tylko antysemityzm, to jest faszyzm. Jest po prostu faszyzm. I jeżeli będziemy temu zaprzeczać, to będziemy między innymi zachowywać się tak jak głupiec, który zamknie oczy i wtedy wydaje mu się, że nikt go nie widzi. Nie. Albo teraz zaczniemy działać, tak jak my na swój sposób działamy poprzez festiwal, albo nie. Ale potem przestańmy krzyczeć, że jesteśmy że nie braliśmy w tym udziału. Braliśmy. Powróćcie Państwo do lektury artykułu eseju Jana Błońskiego sprzed 31 lat. Poprosiłem profesora Jacka Leociaka, żeby wygłosił swoje refleksje na ten temat po 31 latach. Także on będzie tutaj obecny, już nie pamiętam, czy we czwartek, czy we czwartek chyba. Więc serdecznie zapraszam na jego wykład. Natomiast, no, drodzy Państwo, tu jeszcze dzięki Bogu czujemy się dość bezpiecznie, ale to wcale nie znaczy, bo to może mieć charakter bardzo iluzoryczny. To, że my, mniejszość, jaka się tutaj spotyka na festiwalu, myśli w taki sposób, wcale nie oznacza i oznaczać absolutnie nie może, że myśli tak większość. Ja świadomie pokazałem pana Rybaka, oczywiście został wskazany. W tej chwili wytoczono proces, o ile dobrze wiem, panu Międlarowi, tak? No ale takich panów jest znacznie więcej. Jednak jest przyzwolenie. No wybaczcie państwo, ale jeżeli ktoś taki jak dyrektor drugiego programu polskiej telewizji, która na pewno przyjeżdża, żeby kręcić szeroką, pan Wolski, z luminarzem polskiego dziennikarstwa, panem Ziemkiewiczem, przerzucają się dowcipami, że właściwie to były żydowskie obozy, no bo przecież tam ginęli, palili tylko Żydów. No to o co chodzi? To się dzieje na naszych oczach, kiedy nasze mózgi są już całkowicie przeprane tym, co przemielają, jak oglądamy telewizję. No nie wolno takich rzeczy odpuszczać. To się zawsze bierze z pewnego przyzwolenia i obojętności. Także wie pan, jeśli pan chciał powiedzieć, że dzięki festiwalowi możecie spacerować po Kazimierzu, to oczywiście to jest prawda. Szkoda, że akurat Kostek usprawiedliwiał się, nie wyszedł dlatego, że takie to było nudne, ale ma spotkanie o pierwszej. Natomiast, no wiecie państwo, no ale Monika, jest Monika Krajewska, która przyjeżdża z Warszawy do nas co roku, ma swoje warsztaty, ma swoje oprowadzanie i wraca tutaj jak do domu i jej mąż Staszek Krajewski, który wkrótce będzie z nami znowu, no, przechadzają się wszyscy w poczuciu, ma nawet nie tyle dumy, ile normalności. No. Ja tylko sobie przypominam, no, za dużo gadam, w 1988 roku pierwszy Festiwal Kultury Żydowskiej, on się odbywał wtedy w kinie Mikro, to był mały festiwal i pamiętam, że na sali podczas otwarcia festiwalu przez profesora Gierowskiego i ambasadora Palcura część widowni męskiej miała jarmułki na głowie. No, ale był rok 1988 i to był taki, ja zawsze podkreślam, bardzo dla mnie dramatycznie ważny moment, kiedy to młodzi i nie tylko młodzi Żydzi powiedzieli otwarcie, dając sygnał światu, jesteśmy Żydami, jesteśmy dumni, że jesteśmy Żydami i nie obawiamy się tego. Więc dla mnie to jest coś naturalnego. Ale to wcale nie musi być dla innych naturalne. Ja tylko zakończę tą wypowiedź taką sekwencją, że jak zaczynaliśmy festiwal i Kazimierz jeszcze był w jakiejś tam jednak ruinie i dopiero zaczął powstawać. O hej, słowo ruina mi się źle kojarzy. Oh my God. Trochę inaczej wyglądał. To wiecie państwo, jak się pojawiali ortodoksi, no to no, biegano za nimi troszeczkę z aparatami, jak się biega po zoo. Ale to już od niepamiętnych czasów, dawno minęło. Gdyby teraz ortodoksów zabrakło, Żydów krakowskich, światowych, no to czulibyśmy się tutaj co najmniej bardzo nieswoje. Ten pejzaż byłby bardzo zubożony, ale nikt nie reaguje już dzisiaj jakimś tam robieniem zdjęć, bo to jest coś tak oczywistego i naturalnego. Jeśli w tej mikroświecie i w mikroskali, jakim jest Festiwal Kultury Żydowskiej na Kazimierzu, de facto to jest na Kazimierzu, niejako zrekonstruowaliśmy i odbudowaliśmy tę przestrzeń, bo nie świat, ale przestrzeń, w której mogą się odnaleźć we wspólnie akceptowalnej właśnie takiej wewnętrznej przestrzeni kultury Żydzi, Polacy, ortodoksi, geje, lesbijki, heretycy, wszyscy ludzie dobrej woli. Uważam, że festiwal robi fantastyczną robotę. Ja wiem, że nie powinienem tego ja mówić, ale ja zawsze podkreślam, że ja okej, no, mogę być tak zwanym dyrektorem festiwalu oczywiście, ale z całą pewnością nie jestem twórcą festiwalu. To jest nieporozumienie i chcę to wyjaśnić. Twórcami festiwalu są zapraszani przez nas uczestnicy. To są artyści, intelektualiści, wykładowcy, no wszyscy ci, którzy realizują program. Faktem jest, że ja ten program wymyślam, ale ja mam fantastycznych ludzi do tego, żeby oni myśleli też i za mnie. Moją rolą po 30 latach jest stworzenie pewnej wizji. I ta wizja póki co się sprawdza, ponieważ tak jak pan powiedział, no, nie musieliście chować jarmułek do kieszeni. No, no właśnie nie wiem, czy się z tego cieszyć, czy nie. Bo to wie pani, to jest, nie daj Panie Boże, do pewnego momentu, no. Kiedyś synagogi też nie były pilnowane w Europie, ale są pilnowane. Europę w ogóle, ja bardzo, znaczy moja żona zwiedza Europę częściej niż ja. I Europa oczywiście, że w sensie cywilizacyjnym, sztuki, kultury, architektury, jest fantastyczny kontynent, ale jednocześnie nie zapominajmy, że w tej samej Europie odbyła się najgorsza z możliwych wojen. No to była ta pierwsza, najbardziej krwawa. Potem druga, gdzie dokonano zagłady. Podział Europy w Jałcie. Możecie Państwo oglądać teraz taki teatralny film o Churchillu, którego bardzo cenię, no ale Polska już potem do niczego nie była potrzebna. No. A potem 68 rok i początek lat 90., gdzie w centrum, w środku chrześcijańskiej Europy, w byłej Jugosławii, dokonano kolejnej zagłady i kolejnego prześladowania. Co Państwo myślicie, że nas to w końcu ominie? Ja nie mam takich złudzeń. Wystarczy popatrzeć na karty polskiej historii z ostatnich 200 lat. Oczywiście nie chcę siać tu niepokoju, ale też nie jestem idiotą, który naiwnie wierzy w to, że a nie, my Polacy, naród wybrany, przetrwamy, w końcu do cholery mamy czakram na Wawelu. On nas uchroni. Uchroni. Jeśli się sami nie uchronimy, no to nie ma o czym mówić. A wydaje mi się, że no nie uchronimy się, no bo jesteśmy pionkami w rękach tych historiozoficznych machiny. Nie wiem, nie umiem pojąć historii, wiem tylko jedno, że... Ale jakby kończąc trochę, odbiegając od tego, wiecie Państwo, no wiedza wiedzą, historia historią, ale przypomina mi się to, co kiedyś powiedział Szymon Peres, były premier i były prezydent Izraela, który powiedział taką sentencję, jaka mi głęboko zapadła w pamięć, mianowicie, aha, bo ja szybko mówię, przecież wytłumaczycie, nie mówię szybko, a jakoś to się składa, tak. No więc on powiedział tak, że wyobraźnia jest znacznie ważniejsza niż historia sama w sobie. Wyobraźnia jest znacznie ważniejsza niż historia sama w sobie. Are you okay? Good. Co to znaczy? Bo ja odwołam się do takiego porównania, bo jesteśmy w Syjonie, jesteśmy w Izraelu i mówiąc prawdę, wiecie Państwo, to dobrze, bo możemy o tym dyskutować, ale jak słyszę takie rzeczy, albo ja się dostaję takiego maila, że a nie, z całym szacunkiem dla festiwalu, ale nie będziemy chodzili z żoną na festiwal, ponieważ to jest o Syjonie i sionizmie i wszyscy wiemy, co się dzieje w Izraelu. Okej, fine. It's your choice, twój wybór. Natomiast pomyślcie Państwo o czymś takim. Co, Maniu? Robię za dużo dygresji, wiem, kochanie, ale to jest ważne. Zmierzam do rzeczy. Jest rok 1945. Ja o tym mówił Daniel Gordis. I wyobraźcie sobie Państwo siebie, szczególnie amerykańskich Żydów albo australijskich. Wędrujecie sobie... Co, Maniusiu? Moja żona mnie cały czas na mnie patrzy i ja muszę... Ja nie tylko ufam Biblii, drodzy Państwo, ja też ufam mojej żonie. Od 32 lat. To nie są żarty, a widzicie Państwo. Maniusiu, już kończę, kochani. No już.